Znaczy ja widzę, że jeszcze przy kąciku kawowym jeszcze pewien ruch jest, natomiast chciałbym już rozpocząć tą drugą, pytaniową część spotkania. Zrobimy to metodą, która jest u nas przyjęta jako tradycja, to znaczy można zadawać pytania na dwa sposoby. Po pierwsze, ja na lewo i na prawo puszczę koszyk z karteczkami i długopisem. Jeżeli ktoś z jakiegokolwiek powodu nie chce zadawać pytania osobiście, może je zapisać na kartce i włożyć z powrotem do koszyka. Kiedy koszyk dotrze do końca sali, ja go przejmę i wtedy ja będę odczytywał te pytania i będzie można zadać pytanie anonimowo. Natomiast jeżeli ktoś pragnie zadać pytanie osobiście, do czego zachęcam, to po prostu wystarczy podnieść rękę, ja wtedy przekażę mikrofon bezprzewodowy i będzie można zadać pytanie, jak i wejść ewentualnie w polemikę z naszym prelegentem. Czyli tak, najpierw przekazuję koszyk i jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, to po prostu podaję dalej. Natomiast jeżeli ktoś chce zadać pytanie osobiście, zapraszam do podniesienia ręki. Już do pani idę.
Dziękuję uprzejmie. Ja się nazywam Katarzyna Naglik. Bardzo serdecznie dziękuję za przepiękną poezję pana. Ja mam kilka myśli, które mi przeszły przez głowę w trakcie słuchania pana. Z jednej strony powiedział pan, że wiara może dla pana wiązać się z powrotem do tej wielkiej miłości i spotkaniem z ukochanymi osobami, z kontynuacją tej miłości, której pan doświadczył w domu rodzinnym, co bardzo rozumiem, jako że jak w 86 roku moja ukochana babcia Marysia umarła, to pierwsza myśl, jaka przeszła mi przez głowę, to była taka, że dzięki Bogu ja też umrę i to jest kwestia tylko czasu. Moje pytanie do pana jest: proszę powiedzieć, jakie miejsce w pana życiu ma Chrystus? Jaka jest różnica między miłością do Chrystusa, a miłością do ludzi czy do rzeczy? Ponieważ my w naszym życiu mamy bardzo dużo miłości. Możemy kochać poezję ulotną, piękną, muzykę, języki obce, drugiego człowieka. Gdzie jest Chrystus? To jest pierwsze pytanie, które chciałam panu zadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, to bardzo ważne pytanie. Chrystus nie jest na pewno absolutem. No, mogę najpierw powiedzieć, kim nie jest. Ale proszę usiąść, bo to mi będzie łatwiej rzeczywiście, bo będę musiał wstać. Jeżeli. Natomiast jest Chrystus jest taką postacią, która jest... Chrystus jest skandalem. To znaczy Chrystus w pewnym momencie przychodzi, Chrystus stawia mnie przed pewnymi sytuacjami, w których ja mógłbym się odnaleźć. Z tym, że ja rzadko staję przed Chrystusem jako źródłem mojego doświadczenia. Bardzo często staję przed Chrystusem, który jest już zinterpretowany przez artystów, których ja kocham. Działo się tak w przypadku Pier Paolo Pasoliniego, który przeżył Chrystusa, moim zdaniem, i umiał mi go opowiedzieć, oraz Caravaggia na przykład, kolejnego, który opowiedział mi Chrystusa. Ja Chrystusa przyjmuję w sposób naskórkowy, można powiedzieć. Ja nie jestem dobrym odbiorcą Chrystusa, ponieważ ja jestem bardzo człowiekiem bardzo sytuacyjnym. Mnie się wydaje, że czasami mój kontakt z innym człowiekiem, a tak go pojmuję, może być zepsuty poprzez sformułowanie. Nie lubię tych jego tłumaczonych na polski i nie bardzo ufam jako filolog, jako tłumacz poezji, nie bardzo ufam przekładom Ewangelii, muszę powiedzieć. To znaczy, moim zdaniem nie do pojęcia jest to jego niewiasto kierowane do swojej matki. Jest to dla mnie nie do pojęcia po prostu. Nie wyobrażam sobie, żeby syn mógł się poczuć na tyle Bogiem, żeby tak mówić do swojej matki. Mnie to denerwuje. Chrystus mnie denerwuje, irytuje mnie po prostu czasami, muszę powiedzieć. Wtedy, kiedy jest mi opowiedziany, to ja go rozumiem lepiej troszkę. I rozumiem go poprzez Dostojewskiego bardzo dobrze, poprzez Caravaggia, poprzez Pasoliniego. On mnie fascynuje jako taka postać, która jest kimś, kto trafia do samego sedna. Chrystus jest wydarzeniem poetyckim. W poezji co się dzieje? W poezji dzieje się pewna niebywałość. poezja to jest coś takiego, że coś przychodzi i rozsadza zastaną rzeczywistość od samego środka. Ja tak lubię myśleć o Chrystusie, ale nie poprzez Jego osobowość. Jego osobowość mnie drażni, muszę powiedzieć. Dopiero wtedy, kiedy jest to powiedziane przez innych artystów, którzy mi Go mediują, to ja Go rozumiem. Ubóstwiam Go najbardziej, muszę powiedzieć, Chrystusa, w przedstawieniu powołania świętego Mateusza u Caravaggia. Kiedy on przychodzi i pokazuje tym swoim palcem takim nonszalanckim, takim niemal grubiańskim i mówi ty i koniec i po prostu i wyrabiaj się teraz człowieku, ty i wyrabiaj się teraz po prostu, więc to jest dla mnie taka postać, ale Chrystus nie jest postacią dla mnie taką wiążącą. Wydaje mi się, że ja widziałem w życiu pewnych ludzi, którzy byli jak Chrystus, ale gdyby Chrystusa jeszcze nie było, to oni by byli Chrystusami. Taki jest efekt mojej, taki jest wymiar w pewnym sensie mojej wiary. U Chrystusa, którego ja znam z Ewangelii, dzieje się pewna cecha charakteru, pewna forma niezależności, nieprawdopodobnej niezależności, którą ja widziałem u innych ludzi, którzy nie kierowali się Chrystusem. Wydaje mi się to pewna ważna cecha charakteru. To jest taka ludzkość w najlepszym swoim stanie skupienia. Tak bym Pani mógł odpowiedzieć na to pytanie.
Dziękuję bardzo za Pana odpowiedź i wydaje mi się, że Chrystusowi też by się podobała ta niepokora ludzka, bo On nawet wspomniał, że ludzi letnich wypluje. Oczywiście jest pewne ryzyko polegania tylko na przedstawianiu, na wyobrażeniu Boga przedstawianego przez artystów wszelkiego rodzaju, bądź to znamienitych malarzy, czy pisarzy, czy poetów, jako że to jest ich wizja ogarnięcia czegoś nieogarnionego. Jest dla mnie, ja obserwuję w Panu bardzo dużą odwagę, ponieważ ja w sobie mam bardzo dużo bojaźni Bożej i bałabym się, nawet mając taką myśl, zadeklarować ją, zwerbalizować, że Chrystus mnie drażni. Tym bardziej, że mnie nie drażni, jest dla mnie absolutnie wszystkim, jest początkiem, końcem, jest pomocą i wydaje mi się tylko, że w moim odczuciu Bóg jest dżentelmenem. Jeżeli my nie chcemy Go w naszym życiu, to Bóg nie przyjdzie i może w tym możemy zrobić duży błąd. Może powinniśmy powiedzieć Chrystusowi, nie jestem gotowy, Panie, ale pokaż mi światło i wtedy sami pójdziemy jakąś drogą, która może się okazać drogą dobrą. Nie wiem, czy dobrze myślę, mówię tak od serca w tej chwili. Proszę powiedzieć, co Pan sądzi?
Zachęcam, żeby Pani usiadła, bo ja się boję strasznie tej relacji właśnie takiej, że jestem. To jest oczywiście wielka racja, to znaczy ma Pani ogromną rację, tylko że ja nie jestem w stanie traktować Boga po Bożemu, to znaczy ja nie jestem w stanie. To znaczy Bóg jest taki, że albo się zachowuje przyzwoicie, albo się zachowuje nieprzyzwoicie dla mnie. To znaczy ja nie jestem w stanie uznać, że On jest, że wszystko, co On robi, albo co robi Chrystus, jest przyzwoite. Moim zdaniem Bóg robi pewne rzeczy nieprzyzwoite. Ja jestem, sami Państwo się skazali troszkę na to spotkanie i na te słowa, ponieważ ja nie jestem, ja z góry mówiłem, że to jest niezgoda na własną niewiarę i mówiłem Panu Markowi, że to nie jest, że nie przyjdzie człowiek pełen ufności. Ja się nie zgadzam, to znaczy moim zdaniem w dalszym ciągu zjawisko teodycei jest zjawiskiem najważniejszym być może w stosunku człowieka do Boga. To znaczy, dlaczego Bóg robi rzeczy, które po prostu są złem na tej naszej ziemi. Ja tego nie jestem w stanie kompletnie pojąć. Także proszę mi wybaczyć, że jeżeli ja to mówię, ale no nie będę przecież Państwu kłamał, tak? Nie będę Państwu mówił bzdur o swoim stosunku pełnym zawierzenia. Ja nie mam takiego zawierzenia. Ale po co ja to mówię? Przecież nie po to, żeby obrazić Chrystusa czy Pana Boga, tylko dlatego, żeby się dowiedzieć. W pewnym sensie takie moje słowa są jakąś prowokacją. Ja chciałbym usłyszeć jakąś tam odpowiedź. Ta odpowiedź czasami przychodzi, mam czasami takie poczucie, że przychodzi w sposób bolesny. To znaczy po prostu, może w formie pewnego doświadczenia mnie za to, co powiedziałem. Ale też nie chciałbym tego tak interpretować, ponieważ byłby to znak pychy, że ja w ogóle coś takiego, taką odpowiedź otrzymałem. Pani mnie pyta, mówi mnie o pokorę, znaczy krótko mówiąc, panie, że właśnie ja chcę cię lepiej zrozumieć. Ja się na to nie, ja ustawiam się w stosunku absolutnie partnerskim. To znaczy ja w stosunku do Boga nie jestem Jego sługą. To znaczy ja nie jestem Jego kimś, kto się ustawia poniżej Jego. Ja się ustawiam w stosunku absolutnie partnerskim, jeżeli i uważam, że wciąż uważam i dlatego też wprowadziłem to pojęcie pewnej poetyczności czy poetyckości języka, że Bóg mnie, że ja w stosunku do Boga mam pewne poczucie nawet wyższości, ponieważ są takie rzeczy w moim życiu, za które mnie Bóg nie przeprosił. Ja powiem do tego stopnia. Ja wiem, że to Państwa może boleć, niektórych z Państwa, ale tak jest. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby mówić nieprawdę o sobie samym. Są pewne wydarzenia, których ja nie jestem w stanie zrozumieć. To znaczy, ja nie jestem w stanie zrozumieć pewnych rozstań, pewnego bólu, pewnego cierpienia. Po prostu nie jestem w stanie. Ale po co ja to mówię w tak ostrej formie? Po to, żeby dostać odpowiedź, bo najbardziej mnie denerwuje brak odpowiedzi po prostu. Ja bym chciał, żeby on mi coś powiedział po prostu, dlaczego tak jest. Nie mówi mi, no to ja go tam szturcham. I to nie jest tak, że nasz stosunek jest taki pokojowy. No to nie jest pokojowy po prostu, ponieważ moim zdaniem, tak, cudownie napisał kiedyś tak, taki poeta Andrzej Kotański, krótko pisał, napisał jeden tomik wierszy. Nazywa się Elegia o płaszczu skórzanym. A w Boga nie wierzę, bo mnie nie przeprosił. To jest mi bardzo bliskie.
Dziękuję bardzo za Pana uczciwą odpowiedź. Mam tylko jeszcze jedno pytanie, ponieważ nie chciałabym dominować całej dyskusji. W pewnym momencie podczas prezentacji powiedział Pan, że jest Pan osobą emocjonalną, nieintelektualną i miałam wrażenie, że uważa Pan, że osoba emocjonalna, emocje są czymś gorszym od intelektu. Czy to prawda? Czy dobrze zrozumiałam?
To jest pewnie jakiś wyraz mojego kompleksu. To znaczy ja bardzo jestem przejęty lekturami teologów, czy lekturami specjalistów od Pana Boga. To znaczy ja na przykład ubóstwiam tę formę inteligencji, jaką reprezentuje dominikanin ojciec Jacek Sali. Ja jej nie mam po prostu zwyczajnie. Więc poprzez ten mój kompleks niższości mówię o swojej emocjonalności jako o czymś gorszym. Czy ja to uważam jako gorsze? Ja się uważam za gorszego poprzez, że nie mam tego typu inteligencji jak ojciec Sali. To mogę tak powiedzieć bez wątpienia.
Ja pozwoliłam sobie zadać Panu to pytanie, dlatego że Pana tok myślenia jest błędny. Emocje są bardziej wysublimowane niż intelekt. Jest to w każdej książce psychologicznej, w każdej książce filozoficznej i chciałam polecić Panu książkę, która zrobiła na mnie bardzo wielkie wrażenie, a może nawet dwie książki i Państwu również, jeżeli Państwo zechcą. To są książki profesora Wiktora Frankla, założyciela Szkoły Logoterapii w Wiedniu. Pierwszy tytuł to jest Bóg ukryty, a drugi tytuł Wola sensu. Jeżeli Państwo będą mieli kiedyś ochotę i czas przeczytać, to bardzo rekomenduję. W piękny, zgrabny sposób wyjaśnia wyższość emocji nad wyższością intelektualną, udowadniając również, że my w naszym racjonalizmie, logice i intelekcie jesteśmy w stanie doprowadzić siebie do totalnie błędnego myślenia. To tylko dlatego zadałam to pytanie.
Przyjmuję wytknięcie błędu, natomiast chciałbym tylko Pani zwrócić uwagę na to, że istnieje też taka sytuacja, w której obiektywnie ocenia się pewną sytuację jako z pełną świadomością tego, jak się rozkładają racje, ale wszystko to bierze w łeb w momencie, kiedy my w tej sytuacji uczestniczymy. Ja się zgadzam, że emocje są wyższe, ale wtedy, kiedy ja uczestniczę w tej sytuacji pomiędzy, w tej wojnie pomiędzy intelektem a emocjami, ja uważam, że jestem na pozycji straconej. Także obiektywnie przyznaję Pani rację, ale w mojej konkretnej sytuacji obstaję za swoim.
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.
Ja dziękuję Pani serdecznie.
Zapraszam Państwa.
stoję w złej pozycji, bo zawsze tyłem do kogoś. O, teraz mam pełny ogląd. Dobrze, w takim razie ja mam pytanie, o którym już wcześniej wspomniałem. Nie wiem, na ile to wybrzmiało, że pan Jarosław Mikołajewski przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie, jak również jest bardzo zasłużonym tłumaczem zarówno poezji włoskiej na język polski, jak i polskiej na język włoski. Chciałbym zapytać o taką rzecz, mianowicie poezja Wisławy Szymborskiej była tłumaczona na 60 kilka języków już, natomiast we Włoszech spotkała się ze szczególnie taką otwartą i szeroką recepcją, z takim odbiorem świadczącym o tym, że to współgra najwyraźniej z tamtejszą wrażliwością. I chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej, jak to się tam odbywa i jak pan, dlaczego pana zdaniem tak się dzieje, że akurat Wisława Szymborska, przecież wielu polskich poetów, tych najwybitniejszych, jest przekładanych i wydawanych we Włoszech.
Tak, na przykład wydani w tym samym wydawnictwie Adelphi Herbert czy Miłosz akurat nie odnieśli takiego sukcesu. Rzeczywiście jest to jakiś tam problem i stawia to jakieś tam pytanie. Ja uważam, że w przypadku Wisławy Szymborskiej trafiła ona, ale mówię zupełnie szczerze i proszę przyjmować to znowu, nie według jakiejś tam kategorii odpowiedzi normatywnej, która by miała kogokolwiek usatysfakcjonować, tylko ja w to święcie wierzę. Istniała w języku włoskim taka poezja, która nazywała się Crepuscolari, poezja dei Crepuscolari, poezja zmierzchowców. To jest poezja Corradiniego, Gozzano. To byli tacy poeci, którzy grali bardzo na uczuciach i byli poetami bardzo zgrabnej puenty emocjonalnej. To rzeczywiście ta poezja została przerwana, znaczy została wyśmiana w pewnym momencie historii poezji włoskiej. To jest poezja wybitna. To jest taka poezja, którą można by nazwać, że jest poezją tuwimowską. Ona jest tak wybitna jak poezja tuwimowska. Ona została przerwana przez dwa czynniki historyczne. Pierwsza wojna światowa, a więc przyjście Ungarettiego, który powiedział, że w ogóle nie ma sensu pisać tak uczuciowo w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy, ponieważ poezja nie może pisać pełnych zdań, ponieważ musi być szarpana. A z drugiej strony poezja Gabriele D'Annunzio, a więc taka budująca, nadbudująca właściwie pewne idee, można powiedzieć. Ta poezja została przerwana i pozostała we włoskich oczekiwaniach coś w rodzaju takiej tęsknoty, takiej poezji, która nazywa, skupia pewne uczucia. Moim zdaniem poezja Szymborskiej trafiła akurat w tę przerwę. Ale druga rzecz to jest taka, że w języku, że Włosi są szalenie ideologiczni, dlatego Włochy są szalenie ciekawe, ponieważ we Włoszech można obserwować wojny ideologiczne, tam naprawdę trwa wojna poważna pomiędzy lewicą a prawicą. Oni naprawdę w to wierzą, że istnieje, że ludzie się dzielą na tych, którzy myślą lewicowo i myślą prawicowo i z tego wynikają konsekwencje również etyczne między innymi. No więc oni w to wierzą strasznie. I tu nagle przyszła i w roku 63 powstało takie ugrupowanie, nazywało się Gruppo Sessanta Tre, czyli Grupa 63 roku, w której wziął udział między innymi Umberto Eco. No i to była taka grupa, która strasznie starała się narzucić społeczeństwu taką wizję poezji, którą to społeczeństwo chciałoby słyszeć, widzieć, czytać i tak dalej. To się kompletnie nie udało. To była poezja wymyślona. Poezja dla ludu, która składała się ze słów kompletnie niezrozumiałych, która była pisana w składni kompletnie niepojętej. I nagle przyszła Wisława Szymborska, która przecięła ten święty węzeł tego zachwytu niezrozumiałością. Nagle okazało się, dopiero z Wisławą Szymborską, że poezja może istnieć w warstwie zrozumiałej. I to jest to coś, co zagwarantowało Wisławie Szymborskiej jej pozycję. Teraz, bo pan mówi, nie wiem, pan się opiera na jakim doświadczeniu, kiedy pan czytał o poezji Szymborskiej, bo ja, który śledzę te wydarzenia na co dzień, byłem zaskoczony, że miesiąc temu niejaki Roberto Vecchioni, pieśniarz, który wygrał Sanremo w zeszłym roku, został zgłoszony do Nagrody Nobla za tekst piosenki poświęcony Wisławie Szymborskiej. To jest taka sława. Ta sława jest nieprawdopodobna.
Pani. Wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że poezja jest i sekretem, i kunsztem. bardzo wiele znaczy, kiedy do przekładu wiersza zabiera się ktoś, kto sam czuje, wie, czym jest ten sekret, czym jest ten kunszt. A w wypadku Wisełki Szymborskiej, która no, operowała bardzo trudnymi idiomami dla tłumaczy w innych krajach, to była sprawa taka nie do przekroczenia. Często we Francji nie ma dobrych przekładów Szymborskiej. I tutaj Roberto Calasso, który jest znakomitym eseistą, prawda? Osobą niezwykle no, o dużej erudycji i wrażliwości. On się zastanawiał na łamach, chyba wtedy jeszcze La Repubblica to publikowała tuż przed śmiercią Szymborskiej, nad tym zjawiskiem, że oto przychodzi poezja, która jest z równym przejęciem przyjmowana przez osoby do tej pory nie mające zbyt częstego kontaktu z tego typu mową zgęszczoną. Przecież poezję od prozy dzieli to zgęszczenie mowy, posługiwanie się obrazem. I tutaj nagle Calasso opowiada i wytrawni interpretatorzy poezji są zachwyceni Szymborską, może z innych trochę powodów, ale ci zwykli, nienawykli, zwykli ludzie, a nienawykli do częstego kontaktu z poezją też tam coś znajdują. A zwracał też uwagę na ten rodzaj także sceptycyzmu u Szymborskiej w naszym wieku, w naszej epoce. To są rzeczy, które no wszystkich jakoś obchodzą żywiej, sprawa ironii, a jednocześnie jakaś prostota, wyrafinowanie z prostotą. To wszystko razem się złożyło na ten wielki, ogromny rzeczywiście sukces Szymborskiej, która w moim odczuciu była lepiej przyjmowana we Włoszech niż u nas w Polsce, gdzie traktuje się jej poezję jak coś w rodzaju, mówi się o Szymborskiej, jakby się chciało oswoić smoka. Szuka się dookoła niej jakichś rzeczy zabawnych, rozrywkowych, no, a nie zgłębia się samego tego cudu, jakim jest wspaniała jej poezja. Ale ty miałeś mówić o rzeczach niepojętych. Miałeś mówić o czymś, co nie daje się wysłowić w pełni. I wydaje mi się, że tutaj rozmowa jest szalenie trudna o rzeczach tak skomplikowanych i niedookreślonych. Ja bym proponowała może, żebyś ty przeczytał trochę wierszy nam jeszcze, bo właśnie poprzez wiersze bliżej będziemy tego, co nas obchodzi.
To była Urszula Kozioł. Mam nadzieję, że Państwo znają i są dumni ze swojej współobywatelki wielkiej, cudownej, której przyjaźnią się cieszę ponad miarę. No to z Wisławą rzeczywiście jest tak, że no, cud tej poezji objawia się. Ja Państwu powiem taką anegdotę, którą się zresztą dzieliłem. No to bardzo ciekawa jest anegdota, jak u Wisławy powstawały te wiersze, to znaczy jak one nagle powstawały z pewnego cudu, a jednocześnie przyklejała się do nich pewna rzeczywistość, w której ona uczestniczyła. Myśmy byli razem w Sienie na takim, bo to co mówisz, to rzeczywiście, że w Polsce jest bardzo często odczytywana bardzo płasko. Ja muszę Państwu powiedzieć, że byłem zbulwersowany, jestem zbulwersowany tym, co się dzieje w Empikach z poezją Szymborską. Nie wiem, czy Państwo widzieli. Talerze z napisami jakimiś. Ja powiem szczerze, to po prostu uważam, że to jest tak straszny błąd. Pewnie popełniony w dobrej woli, ale tak straszny błąd, tak straszny błąd. Głupie, znaczy on, tej perły dowcipu napisane na krawędzi talerza zrównują się z najgłupszymi dowcipami po prostu, które są wypisywane na przedmiotach codziennego użytku. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ja byłem z Wisławą, tam kilka razy myśmy jeździli no, trochę po Włoszech. No, nie mam takiego doświadczenia przyjaźni, rzecz jasna, jak Urszula, z którą rozmawialiśmy i z którą przeprowadziłem wywiad do Gazety Wyborczej, ale Urszula skrzętnie i ze skromności wypłukała pewne elementy. Ale ja pamiętam taki właśnie moment, kiedy Wisława Szymborska weszła do Katedry Sjeneńskiej, zatoczyła się i mówi nagle: Boże, to nie zasługuje na koniec świata. Zresztą Ty też nie zasługujesz na koniec świata i tak dalej. Machnęła parę razy ręką. I mówi: zobaczysz, coś z tego powstanie. Myśmy poszli na bok, ona tam sobie to zapisała. I potem się okazało, że to nie powstał wiersz o Katedrze Sjeneńskiej, tylko powstał wiersz o mleczarce Vermeera. Dopóki ta mleczarka i tak dalej leje swoje mleko, ten świat nie zasługuje na koniec świata. U niej były takie skupienie obserwacji w treść, w sens. Tak zagęszczone, że rzeczywiście to ludziom troszkę pomagało zrozumieć, czym jest obserwacja szczegółu, czy obserwacja epizodu pozornie nic nieznaczącego. Ja w święcie wierzę, że istnieją w sumie dwa modele też poezji. Jeden taki, który się opiera na takim wymuszanym popędzaniu wiersza, to znaczy nadbudowywaniu. Coś mamy, dopisujemy coś do niego i powstaje poezja sztuczna. Ona czasami jest bardzo ciekawa, bardzo jest ważna, bywa ważna. To jest poezja zwykle amerykańska ostatnimi czasy. Ale też istnieje taka poezja, która wchodzi do środka doświadczenia i nagle dostajemy ten wiersz i nagle okazuje się, że to, co nam się wydawało dotychczas magmą, okazuje się nazwane po prostu od środka. I my to rozumiemy, czujemy się częścią tego samego świata, w którym żyje poeta, ale nagle ten świat, w którym zawsze żyliśmy, który nam się wydawał nieczytelny, nagle dostaje jakąś czytelność, jakąś jasność. I to Wisława miała tego typu rzecz. Także dobrze, przeczytam wiersze, tak? Dobrze. 3, 4. One są, nie wiem jak się one mają do religijności, wydaje mi się, że wszystko we mnie jest religijne, więc te wiersze też. Materac. Ojciec nadmuchiwał nam go co lato. Ma lat 30, może nawet więcej. Ze szczelin wciąż jeszcze sypie się piasek. W zgrubieniach wciąż oddycha powietrze jego płuc. Dopóki go nie wyrzucę, dopóki nie przegryzą go szczury, mój ojciec może pojechać nad morze. Konserwa kaszlu, relikwiarz naleszczynowe kołki, pamiątka organiczna, balsam tchu beztroskiego, wieczny odpoczynek, miech zmartwychwstania. Między ziemią a nie. Ziemia głośno wyje, bo wszedłem na piętro. Zejdź, bo jestem głodna, skamle drapiąc drzwi. Jej łakomy oddech owiewa mi pięty, żona prosi, żebym uspokoił ją. Zatrzaskują okna, ziemia wyje głośniej, wychodzę na balkon, ona zgina łeb. Rzucam jej owoce, woła nakarm sobą i święcie przyrzeka, to ostatni głód. Żeby mi pokazać, jak jest wychudzona, tarza się na grzbiecie w kurzu swojej krwi. Widzę góry żeber, hałdy suchej skóry. Waruj, wołam z góry, ona woła zejdź. Zejdź, a będę czuwać. Zejdź, a będę mruczeć. Zejdź, a będę ciepła i miękka jak puch. Nie schodź, proszą dzieci, kiedy wkładam buty. Ziemia warczy, żona prosi, coś z nią zrób. Łąka. Moje córki żywią się jak krówki, trawą, która rośnie na zielonych pastwiskach, mlekiem, które pobożnym zwierzętom sączy się z przepełnionych wymion. Moje córki piją napary z ziół o łacińskich imionach, a ich policzki pachną jak jedwabne mieszki wypełnione lawendą. Moje córki są całe jogurtem, chlebem i słońcem. Żują słodkie płatki polnych kwiatów, a ich włosy pachną świeżo zroszoną maciejką. Żyją obok nich jak wieprz, jak zdechły pies nad brzegiem kryształowej rzeki, który jeszcze nie stał się trawą, ani rosą, co frunie ku słońcu, ani wodą tej rzeki. Ziemio mięsożerna, pochłoń już moje mięso, albo ukwieć mój oddech, zabalsamuj mi skórę. Miłosne wyznanie do żony, która razem z dziećmi wybiera się w podróż samolotem. Wybacz, ale najpierw opłakiwałbym nasze dzieci. Trwogę o nie mam w uprzywilejowanych tunelach wyobraźni. Co w nich dokładnie grzebałbym, nie powiem. Nie chcę dla hipotez kusić bogów złośliwych. Lecz na ten dziwny i trudny przypadek, że jest tam ta strona. A po tamtej stronie jest czas, jest zawód, są łzy odrzucenia. Na ten dziwny przypadek i niewiarygodny muszę cię błagać o trudną cierpliwość. Nie od razu przyjrzałabyś się w mojej bezsenności. Twoja nieobecność sączyłaby się we mnie jak tłusty olej przez najcieńszą igłę. Twój zanik wytrącałby się w mojej naturze jak rakotwórcze cząsteczki azbestu. Jak zakopana w ziemi rtęć, twoje milczenie ze zbiorników powietrza wyciekłoby dopiero po kilku dekadach. Jeden z tych, którzy są mną, umarłby z dziećmi i dołączyłby do was od razu, ale drugi, ten, który miałby umrzeć na ciebie, umierałby bardzo powoli. Co zrobiliby pozostali? Czy trwaliby przy tym drugim, przy twoim? Czy wspieraliby, czy byliby obok? Nie wiem, nie znam ich natury. Nie wiem, do kogo należą i po co. Nie wiem nawet, czy są. Bądź zatem cierpliwa. Poczekaj, nie odchodź. Nie lataj po tym ani po tamtym świecie. Nie ruszaj się z miejsca. Albo jeździj pociągiem. Dziękuję bardzo.
Mam jeszcze jedno pytanie, tym razem jakby w drugą stronę, znaczy dotyczące przyswajania poezji włoskiej Polakom. Nie wiem, czy już wyszedł, czy niedługo wyjdzie tomik poezji pewnego włoskiego poety, którego tytuł na tyle przykuł moją uwagę, że chciałbym, żeby pan przybliżył go nam wszystkim. Przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy.
Tak, on już wyszedł. On wyszedł w marcu czy w kwietniu, a teraz wyszedł już następny. Muszę państwu powiedzieć tylko, że istnieje taka inicjatywa Instytutu Włoskiego. Co się robiło w latach 80., skoro się nie pisało, ponieważ się nie kolaborowało, że tak powiem, z systemem. No to się tłumaczyło. Filolog taki, jak ja, tłumaczył po prostu i mam teraz pełne szuflady niewydanych wierszy, przekładów różnych poetów. Jestem nowy dyrektor Instytutu w Krakowie, który po prostu chce to wydawać wszystko. Więc wyszedł Paweze i teraz wyszedł Ungaretti, a teraz wyjdzie Primo Levi, autor wstrząsających wierszy. On jest znany w Polsce jako autor książki Czy to człowiek, a jeśli to człowiek, to przekład jest rzeczą wątpliwą. Wstrząsające wiersze. Wyszedł już Paweze, sprzedał się cały. Jest tam, rzeczywiście tytuł to jest Verrà la morte avrai i tuoi occhi, przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy. I to jest wzięte z pewnego wiersza, najbardziej znanego wiersza Cezarego Paweza, napisanego na tuż przed śmiercią. Śmiercią, jak wszystkie tragiczne, ale nie jak wszystkie zadaną sobie samemu. To zresztą taka wstrząsająca postać. Dla wielu to jest, nie wiem czy dla ciebie, Urszulo, ale to dla wielu była postać bardzo taka intrygująca. On w Polsce wychodziły w latach 70., trzeba pamiętać, i w 60. wspaniałe książki, wspaniałe tłumaczenia z literatury włoskiej, między innymi Paweze. Pawezego wyszły Piękne lato, Diabeł na wzgórzach. I to były takie prozy, opowiadania, długie opowiadania, na których opierał się między innymi taki reżyser słynny, Michelangelo Antonioni. On stamtąd czerpał inspirację do swoich scenariuszy. No i Paweze był mniej znany jako poeta, ale był znanym poetą, ale przede wszystkim napisał wstrząsający zbiór dzienników, dzienniki Rzemiosło Życia. I to była rzecz, która tak naprawdę napędziła zainteresowanie Pawezem. On zaczął je pisać w 1932-1934 roku, skończył w 1942. To był taki człowiek, który rzeczywiście tam pisze bezpośrednio, co go frasuje. A frasuje go bardzo dużo rzeczy, polityka, życie osobiste i tak dalej, i tak dalej. To był też taka pochwała pierwszej osoby liczby pojedynczej. On rzeczywiście pisze o tym, on został aresztowany. To był taki człowiek, który angażował się w politykę, ale tylko dlatego, że miał w tym jakiś prywatny interes. Ale to nie jest interes niegodny, to nie jest interes fiskalny, tylko to jest taki interes na przykład, że zakochał się w bojowniczce ruchu oporu na przykład. No więc on sam się zaangażował jej śladem i został aresztowany. No i pisał też wiersze, napisał bardzo piękny tom wierszy, zatytułowany Lavorare stanca, czyli pracować męczy, co lepiej pewnie jest powiedzieć praca męczy, a potem pod koniec życia napisał takie wiersze do takiej Constance Dowling, takiej amerykańskiej aktorki, między innymi, no i pośmiertnie znaleziono te jego wiersze. Między innymi ten wiersz Verrà la morte fra i tuoi occhi, a znalazł te wiersze nie byle kto, bo znalazł je jego serdeczny przyjaciel Italo Calvino. I Calvino jest autorem pierwszej redakcji tych wierszy. Calvino, nie wiem, czy Państwo znają tego autora, to jest taka właściwie no, główna postać włoskiej prozy. Nie tylko powojennej, w ogóle XX wieku i w ogóle prawdopodobnie taki racjonalista cudowny. W Polsce wyszły jego słynna trylogia, Wicehrabia Przepołowiony, Baron Drzewołaz, Miasta niewidzialne, Jeżeli pewną zimową nocą podróżny. To są takie słynne jego powieści. No i on opracował między innymi ten tomik wierszy pośmiertny, między innymi wiersz, w tym wierszu zakochał się tak bardzo Ryszard Kapuściński, że kiedy pojechał do Turynu po odbiór nagrody Grinzane Cavour, spytał mnie, co ma mi przywieźć z Turynu, jaką pamiątkę, powiedziałem, idź do pokoju, gdzie popełnił samobójstwo i Ryszard Kapuściński poszedł i recytując z pamięci, nie znając włoskiego, ten wiersz po włosku sfotografował akurat ten pokój. I to jest zresztą motto między innymi jednego z tomików Brodskiego. Przyjdzie śmierć i będzie miała twoje życie. To jest wiersz bardzo złożony o wielu kontekstach. Jest tam pewna treść i pewien problem filologiczny szalenie skomplikowany. Verrà la morte avrai i tuoi occhi. Kazimiera Feke, ale nie tylko. Ja znam 16 przekładów tego wiersza. To jest rzeczywiście też i to są takie wiersze. One się różnią niewieloma rzeczami. To jest tak czasami w poezji, że bardzo trudno, że aż głupio się podpisać pod przekładem, bo te przekłady się różnią niewieloma rzeczami. Jeden z najsłynniejszych włoskich wierszy, króciutki, Ebbe subito sera, a oto i wieczór, Quasimodo, ognuno sta solo sul cuor della terra, każdy jest sam w sercu ziemi, trafitto da un raggio di sole, przeszyty promieniem słońca. Wszyscy tłumaczą tak samo. Ale jak przetłumaczyć trzeci wers, ostatni tego wiersza? Ebbe subito sera. A oto i wieczór, i oto wieczór. Jest taka kategoria szybkości w poezji, o której zresztą pisał Calvino. Szybkości. Każdy jest sam w sercu ziemi, przeszyty promieniem słońca. I fru. No jak to oddać, to fru, tak żeby było zabijało. I po ptakach. Coś takiego trzeba by było powiedzieć, ale to kompletnie jest oczywiście. Nie nadaje się na przekład. A ten przekład ma swoją jedną zagadkę. Verrà la morte avrà i tuoi occhi. Przyjdzie śmierć, będzie miała twoje oczy. Czyje? To jest wiersz dedykowany Constance Dowling. Przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy. O ty, Constance Dowling? Czy też przyjdzie śmierć, on mówi do każdego i mówi, będzie miała twoje oczy o człowieku. Czyli do każdego przyjdzie. Jest tam pewne rozstrzygnięcie, które jest właśnie w analizie filologicznej Italo Calvino. Per tutti la morte a uno sguardo. Uno to jest jedno, ale również jakieś, prawda? Czyli dla każdego śmierć ma jakieś spojrzenie, czy dla każdego śmierć ma jedno spojrzenie? Powtórzenie tej frazy tytułowej moim zdaniem rozstrzyga wszystko. Dla każdego śmierć ma tylko jedno spojrzenie. Przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy. Dla każdego śmierć ma jedno tylko. Twoje. Twoje tego, który umiera. po prostu. To jest rzeczywiście taka fraza święta, znaczy to jest taka fraza, którą się powtarza, ten tytuł jest tak, znaczy to nie jest tytuł, to jest incipit tak naprawdę tego wiersza, który on rzeczywiście, tam jest taka pewna zagadka też, która się kryje, to znaczy, że śmierć będzie come smettere un vizio, vizio assurdo. I to jest coś takiego jak, i tam zresztą też mowa o un vecchio rimorso, stary wyrzut sumienia. I nigdy nie wiadomo. To jest tłumaczone też przez panią Kazimierę Fekecz w sposób taki troszkę rzeczywiście wprost. To znaczy przyjdzie śmierć i będzie, że to będzie tak jak rzucić stare przyzwyczajenie, stary nauk. To nie jest stary nauk. Ponieważ w rękopisie jest w nawiasie napisany jako wariant. Również come un antico rimorso. Co znaczy un antico rimorso? Antico to znaczy stary, starożytny, pradawny. Jak pradawne poczucie winy. Czyli to jest coś, co się zdarzyło z... No wiemy, że śmierć jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Czyli to jest... To będzie tak, czyli umrzeć to będzie tak, jak się rozstać z tym przyrodzonym poczuciem winy, za które nie jesteśmy my osobiście winni, ale które nam sprokurowali nasi pierwsi rodzice. To jest wstrząsający wiersz, wstrząsający tom zresztą i to jest poezja należąca absolutnie do najwyższych osiągnięć w XX wieku i nie tylko chyba. Jest tak, wyszedł ten tomik, poeta popełnił samobójstwo, miał 42 lata w Turynie, w hotelu Roma, w pokoju 52, w którym miałem zaszczyt zamieszkać ostatnim razem, kiedy tam byłem 2 lata temu.
Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? W takim razie chciałbym prosić pana o przeczytanie jeszcze jednego wiersza na koniec.
No to taki może pogodny, dobrze? Pogodny wiersz. Villa Borghese w Rzymie jest taka dolina, która się nazywa Valle Giulia. Ta Valle Giulia, Dolina Giulii, która to jest na górze, jest zoo. To jest taka dolina psów. No i tam zawsze miałem odczucie, jak schodziłem, że to jest takie, że to jest taka dolina, która obejmuje wszystkie byty żywe. No i mi się napisał taki wiersz Dolina właśnie. Chociaż ja nie wiem. Jeżeli mam jeden, to trudno jest mi powiedzieć, czy to akurat ten bym chciał. Dobrze. No więc jeżeli jeden, to nie ten. Ale też nie mogę na przykład erotycznych wierszy przeczytać, ponieważ jesteśmy w miejscu ważnym, żeby nikogo nie obrazić, w związku z czym proszę mi pozwolić przeczytać Trumna z papieru. To jest dla mnie ważny wiersz. Ten sen mnie rozgrzeszył z deptanych konwali. Użył mi w krzyżu zbitym jak pies. Umarł mój ojciec, a ja byłem tak biedny, że nie miałem na trumnę dla niego. Musiałem zaoszczędzić nawet na grabarzach. Wziąłem stary karton po gazetce ściennej w szkole, do której chodziłem 30 lat temu. Narysowałem szkielet, czyli podstawę, tak jak uczono. Potem krawędzie i wypustki, które trzeba posmarować klejem. Wyciąłem tępą nożyczkami dla dzieci. Zagiąłem, powlokłem gumą arabską. Z mniejszej części arkusza zrobiłem wieko, tak jak skrzynię, krawędzie, wypustki, nożyczki, guma. Nie pamiętam, jak ojca do niej wkładałem. Może wyglądałoby to nazbyt śmiesznie, jak na sen, który przyszedł mnie zbawić. W każdym razie, wbrew najgorszym obawom, wieko zamknęło się szczelnie i pewnie leżało na szczycie. Jak mówiłem, nie było pieniędzy na grabarzy, więc na odcinek z domu do kaplicy wziąłem trumnę na ramiona. Dasz radę? Dam, nie martw się, mamo. Uniosłem, była lekka jak trumna dziecka. łaska mi sprzyjała, bo choć arkusz był miękki, trumna trzymała się sztywno. Ruszyłem przez miasto, Park Ujazdowski, Dom Partii, Nowy Świat. Palce mi grabiały na mrozie, ale wytrzymywałem bez przekładania z ręki na rękę, bez proszenia o pomoc. Nie odpowiadałem na powitania ludzi, pewnie teraz mają mnie za chama. Nie wstydziłem się ubóstwa. Nie uważałem, że przynosi ujmę pogrzebowi. Miałem je za źródło zwykłej niewygody. W kaplicy grabarze, którzy przedtem mówili, że bez 300 nie ma o czym mówić, rozpłakali się, widząc, jak próbuje wcisnąć się z trumną w ciasną komorę drzwi obrotowych. Uruchomili niewidoczny mechanizm, rozsunęli przegrody i wyszli mi naprzeciw. Po raz pierwszy nie patrzyłem na nich jak na kruki, które natrwonęły, żeby odciąć mi ciało. Po raz pierwszy poczułem prostą wdzięczność za ulgę. Oddałem papierową trumnę w ich ręce, mój kręgosłup wzrósł jak młode drzewo i wypuścił liście. Po raz pierwszy w życiu miałem sen bez wyrzutów sumienia. Po raz pierwszy oddając ciężar, poczułem się nie cięższy, lecz lżejszy. Po raz pierwszy poczułem, że jestem dzieckiem, które ma wszystko przed sobą. Zmarłych pogrzebanych, niebo zadziwione i ludzi przychylnych na ziemi. Dziękuję bardzo.
To jest ten poziom szczerości, który chyba pierwszy raz osiągnęliśmy na spotkaniach Dominikańskiej Szkoły Wiary.
Zobaczymy.
Muszę powiedzieć, że to spotkanie było dla mnie osobiście szczególnie ważne i bardzo dziękuję Państwu za przybycie i za to, że mogliśmy po prostu być tutaj razem i że mogliśmy Pana posłuchać. Dziękuję Panu bardzo.
Ja dziękuję naprawdę. Państwu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję dla mnie.
No i chciałbym Państwa zaprosić na kolejne spotkanie Dominikańskiej Szkoły Wiary, zupełnie inne w klimacie, które będzie już za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie, 7 grudnia, w sobotę o 17 tutaj, spotykamy się z Bogdanem Białkiem, redaktorem naczelnym miesięcznika Charaktery i jednym z przewodniczących Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, który nam opowie nam o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i o tym, dlaczego ta wiedza jest dla nas szczególnie ważna. A Bogdan Białek jest człowiekiem, który jak mało kto jest powołany do mówienia na ten temat. 7 grudnia o 17 tutaj. Nagranie dzisiejszego spotkania już wkrótce pojawi się na naszej stronie i tutaj dla Państwa bardzo ważna informacja. Otóż, niestety musieliśmy oddać komuś innemu naszą dotychczasową domenę www.szkoławiary.pl i niestety z mojego punktu widzenia niestety, znajduje się tam w tej chwili blog o katastrofie smoleńskiej. Ja nie będę musiał tutaj komentować, na ile to zależy na tym blogu jest sensowne, czy nie. W każdym razie jest to zupełnie coś innego. Nie jest to już nasza strona i nie będzie, więc pod domeną www.szkoławiary.pl nie będzie już, podejrzewamy, nigdy naszej strony internetowej. Udało nam się postawić póki co tymczasową stronę internetową na serwerze Ojców Dominikanów, więc tam raczej nikt tego rodzaju treści nam nie podrzuci. Jest to strona www.da.wroclaw.dominikanie.pl/dsw. Tutaj pan Marcin rozdaje w tej chwili kartki, takie paski właściwie z zapisanym tym adresem. I uwaga, to jest strona tymczasowa. Proszę się nie przejmować tym, że ona jest długa i skomplikowana. Jesteśmy w trakcie właśnie załatwiania takiej domeny, której po pierwsze nikt nam nie przejmie, a po drugie, która będzie zdatna do zapamiętania. Więc proszę się nie obawiać. Byliśmy, jesteśmy i będziemy obecni w sieci, tylko po prostu pod innym adresem. Już wkrótce, na następnym spotkaniu podam ten finalny adres i on już będzie tym finalnym, więc spotykamy się za 2 tygodnie. Dziękuję Państwu bardzo.